Czy zastanawiałaś się kiedyś, co znaczy być kobietą spełnioną? Jak sprawić, by nasze ciągłe dylematy zastąpił spokój i poczucie zadowolenia z drogi, którą wybrałyśmy? Jak nabyć pewność siebie i mieć odwagę walczyć o to, co dla nas ważne? Jak zadbać o własne finanse? Ja nazywam się Anna Smolińska i jestem autorką bloga kobietainwestuje.pl. A w tym podcaście chcę rozmawiać o kobiecym szczęściu, rozwoju osobistym, biznesie i pieniądzach. Witam Was w kolejnym nagraniu, którym chciałobyśmy z Magdaleną Sadowską-Kaczmarczyk, licencjonowaną maklerką papierów wartościowych, porozmawiać o magii procentu składanego, o ryzyku, o dywersyfikacji, czyli kolejnych takich podstawowych pojęciach związanych z podstawami inwestowania. Ja nazywam się Anna Smolińska i jestem autorką bloga Kobieta Inwestuje. I w tym nagraniu chciałabym poszerzyć wiedzę poprzedniego nagrania, do którego Was serdecznie teraz odsyłamy, w którym mówiłyśmy o takich totalnie podstawowych pojęciach związanych z inwestowaniem, czym jest inwestowanie, czym różni się od oszczędzania, o takich pierwszych krokach, o blokadach, przez które nie inwestujemy, o tym, dlaczego mamy negatywne przekonania związane z inwestowaniem i całą masę przeróżnych tego typu tematów. Odsyłamy do poprzedniego odcinka, a tym razem będziemy mówić o magii procenta składanego i chyba zaczęłabym, Magda, od innego tematu tak w zasadzie, zanim przejdziemy do tych pytań, które dla Ciebie przygotowałam, bo zaczęłabym od inflacji, bo de facto często jednym z powodów inwestowania jest to, że chcemy jednak nasze pieniądze zagonić do pracy, no i nie chcemy, żeby te nasze pieniądze traciły na wartości. Więc jak byś tak pokrótce zdefiniowała inflację? Bo jednak czujemy intuicyjnie, co to jest, tak? Czujemy, że to jest coś, co marnuje nasze pieniądze, czy jakby zatraca na wartości naszego kapitału, ale co dokładnie ty rozumiałabyś pod tym pojęciem?
Myślę, że w ogóle w ostatnim czasie, po ostatnich latach, gdzie ta inflacja była wysoka i szeroko się o tym mówiło w wszelkiego rodzaju mediach, to gdzieś jest takie pojęcie, które weszło pod strzechy, można powiedzieć. Inflacja to nic innego jak wzrost cen nie pojedynczych produktów, tylko taki, bym powiedziała, szeroki wzrost cen. Inflacja mierzy się koszykiem dóbr i to słowo koszyk jest trochę obrazowe, natomiast wygląda to podobnie jak my, którzy idziemy do supermarketu i robimy zakupy, bierzemy koszyk i pakujemy do niego poszczególne produkty. I tak samo tę inflację się mierzy. Bierze się taki przeciętny koszyk w Polsce przeciętnego Polaka i patrzy się, ile on kosztuje dzisiaj. No i takie samo ćwiczenie robi się za miesiąc i patrzy się, ile ten koszyk kosztuje za miesiąc. Więc to nie jest kwestia tego, że bułka dziś kosztuje 50 groszy, a za rok będzie kosztowała 55 groszy, a jest to bardziej taki szeroki wzrost cen w gospodarce, który generalnie jest normalny, bo ceny w gospodarce wzrastają, to nie jest nic, co jest ewenementem ostatnich lat. To, co w ostatnim czasie się wydarzyło, to rzeczywiście ta inflacja była po prostu zdecydowanie wyższa niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni, która jest oczekiwana przez gospodarkę i która jest dla gospodarki dobra i służąca jej rozwojowi. I stąd gdzieś ta inflacja, często się mówi o tej inflacji, natomiast jakby inflacja to co do zasady jest czymś normalnym, jest to normalny wzrost zarówno cen dóbr, jak i usług, bo płacimy zarówno w sklepie za rzeczy, za produkty, które kupujemy, ale również korzystamy z różnych usług, różnych specjalistów i za te usługi też płacimy, więc jest to wzrost tych cen, które płacimy za różnego rodzaju produkty i usługi, z których korzystamy na co dzień.
I faktycznie jak ta inflacja była tak wysoka, to społeczeństwo zaczęło myśleć, to co ja mogę teraz zrobić z moimi pieniędzmi, żeby inflacja nie zjadała mojego kapitału. No i myślisz, że to był taki moment, w którym wiele osób przypomniało sobie, czy uświadomiło sobie, że inwestowanie to jest jednak sposób na to, żeby trochę z nią powalczyć?
Tak, myślę, że tak. Myślę, że to jest jeden z czynników, który przypomniał nam o tym, że te pieniądze mogą dla nas pracować, mogą coś robić, bo leżąc tylko gdzieś w szufladzie, na półce odkładane, no, tracą, realnie tracą na wartości, bo jeszcze rok temu za te same 100 zł byliśmy w stanie kupić więcej niż dzisiaj jesteśmy w stanie kupić. I w momencie, kiedy ta inflacja jest na poziomie, wszyscy dążą do tego, żeby ta inflacja gdzieś była plus minus 2%, to te 2% nie czujemy aż tak bardzo w naszych codziennych wydatkach, więc to nie robi nam aż takiej dużej różnicy. Natomiast w momencie, kiedy ta inflacja była duże kilkanaście procent, to w zasadzie realnie odczuwaliśmy ten wzrost cen. No i to spowodowało, że zaczęliśmy się zastanawiać, kurczę, te same 100 zł jeszcze 2 miesiące temu dawało mi zupełnie inny koszyk w tym supermarkecie niż dzisiaj. Czy za ten sam koszyk w zeszłym miesiącu płaciłem 100 zł, w tym miesiącu już płacę 110 czy 120, więc w momencie, kiedy ten wzrost cen jest szybszy, większy, bardziej to widzimy. No i zastanawiamy się, co zrobić, żeby te nasze oszczędności po prostu z miesiąca na miesiąc nie topniały.
No i tu może przejdziemy do naszego pierwszego pojęcia, które chcemy omówić, czyli do, ja uważam, że to jest magia. Albert Einstein powiedział, że to jest ósmy cud świata, czyli ta magia procenta składanego. I wiesz co, zanim cię o procent składany zapytam, to przypominam sobie taką sytuację live'a z jedną ze znanych celebrytek, mogę powiedzieć, w Polsce, na której powiedziałam, że 200 zł nawet na miesiąc w długim okresie może nam dać naprawdę duży kapitał w momencie, w którym przejdziemy na emeryturę. No i dostałam naprawdę mnóstwo bardzo negatywnych wiadomości pod tym live'em i w komentarzach i w ogóle, że co za w ogóle jakaś ekspertka się znalazła i głupoty gada, bo sobie wiesz, każdy zsumował te 200 zł nawet przez kilka lat i że to wcale nie jest tak dużo pieniędzy i, no i że to nieprawda. Tylko większość z nas nie wie, że jednak inwestując właśnie my dokładamy jakby magię tego procenta składanego, co powoduje, że nasz kapitał rośnie dużo, dużo szybciej od któregoś momentu i to nie jest tak, że on się po prostu sumuje, a on się naprawdę bardzo fajnie wykładniczo pomnaża.
Także, bo pracuje, bo on nie leży, nie odpoczywa, tak. Tylko pracuje.
Pracuje i dodatkowo jeszcze pracuje od coraz większego kapitału, więc przejdźmy, bo już widzę, że nie możemy utrzymać tej naszej tajemnicy magii procenta składanego w sobie. Ja uważam, że to jest naprawdę coś, o czym powinno się bardzo dużo mówić.
Tak, znaczy wydaje mi się, że w programie szkoły podstawowej, a przynajmniej liceum, temat procentu składanego się znajduje. No pewnie część z nas już jakiś czas temu kończyła te szkoły i tak jak ostatnio też rozmawiałyśmy, duża część z nas mówi, że była słaba z matematyki i to ją ogranicza w inwestowaniu. To odsyłamy do poprzedniego odcinka, gdzie obalamy ten mit. Więc pewnie trzeba się cofnąć do tej edukacji parę lat temu i przypomnieć sobie ten procent składany, bo rzeczywiście dla mnie to też jest coś magicznego. Bo jak sobie weźmiemy kwotę 100 zł i wyobrazimy sobie, że ją właśnie odkładamy, czyli odkładamy sobie ją na półkę, ona tam sobie gdzieś leży, odpoczywa, to po 10 latach takiego odkładania 100 zł mamy 12 tysięcy. No i to jest pewnie to, o czym twoi widzowie cię komentowali. Znaczy 100 zł to też nie jest jakaś zatrważająca kwota, 10 lat to też nie jest jakoś ekstremalnie długo, natomiast 12 tysięcy to już jest taka kwota, powiedzmy, zauważalna, myślę, że i w naszych oszczędnościach i w portfelu. No ale te pieniądze odpoczywały, one leżały, odłożone. A co teraz, jak zagonimy te pieniądze do pracy, czyli zainwestujemy i skorzystamy z tego magicznego procentu składanego? No ja sobie policzyłam przy stopie zwrotu 8% i to 8% nie jest przypadkowe, bo jak patrzymy na rynki zagraniczne, na rynek amerykański, to 8% to jest taka długoterminowa, średnioroczna stopa zwrotu z rynku akcji, więc jeśli to 8% jest takim, a myślę, dobrym punktem odniesienia, jeżeli chodzi o liczenie stóp zwrotu z inwestycji. No i teraz jak sobie te pieniądze zagonimy do pracy, czyli je zainwestujemy na te 8% rocznie, to po tych 10 latach zamiast 12 tysięcy będziemy miały trochę ponad 18, nawet blisko 18,5 tysiąca. To jest o ponad połowę więcej. Czy to nie jest magia?
Dobra, to ja będę cię jeszcze bardziej dociskać mimo wszystko. Dlaczego tak się dzieje? Czy mogłabyś jeszcze dokładniej wytłumaczyć, dlaczego inwestując, te pieniądze tak znacznie nam rosną?
No bo tak, dzisiaj inwestuję 100 zł i to 100 zł mi przez miesiąc pracuje. Po miesiącu mam już, to nie są duże kwoty, ale właśnie kwestia jest tego kumulowania się w czasie tych zysków. A po miesiącu już mam pewien niewielki, bo niewielki, to nawet nie jest złotówka zysku z takich 100 zł zysk, ale przez ten. W kolejnym miesiącu dokładam kolejne 100 zł, ale ten zysk z poprzedniego miesiąca znowu mi dalej pracuje. To
Tak,
jest
czyli
tak, jakby
powiększa jakby tą
zainwestować. Tak.
kwotę, którą inwestujemy. Regularnie ta kwota, ta podstawa do inwestowania, ona się co miesiąc powiększa o kwotę naszą wpłaconą i o ten kapitał, który dla nas wypracowano.
Dokładnie tak, jak sobie wyobrazimy, że kupujemy sobie obligacje, to ta obligacja regularnie, no, w zależności co to jest za obligacja, jedne co 3, inne co 6, jeszcze inne co 12 miesięcy, ale wypłaca nam odsetki. No i teraz magia procentu składanego polega na tym, że my te odsetki zamiast skonsumować, czyli po prostu wydać na dzisiejsze potrzeby, na dzisiejsze przyjemności, znowu inwestujemy. Więc ten kapitał początkowy, powiedzmy 100 zł czy 1000 zł, które włożyłyśmy w te obligacje, te odsetki, które od nich dostaniemy, znowu inwestujemy w kolejną taką obligację czy akcję i on te pieniądze dalej pracują.
Tak, żeby nie być gołosłowną, ja sobie też przygotowałam przykład, bo pomyślałam sobie, że faktycznie część z nas co miesiąc chce odkładać na przykład na emeryturę. No i załóżmy, że na przykład jesteśmy już panią w średnim wieku jak ja i przypominamy sobie na przykład koło 40, ja już jestem bliżej 50, ale załóżmy, że mamy jeszcze 20 lat do emerytury i stwierdzamy, okej, czy ja mogę coś z tymi pieniędzmi zrobić, tak? I postanawiamy na przykład co miesiąc 500 zł, specjalnie wzięłam to 500, żebyśmy mogli sobie wyobrazić też taką kwotę, która jest w miarę realna, że nie wiem, mamy na przykład 800 plus jeszcze, które dostajemy albo jakąkolwiek inną dodatkową kasę co miesiąc. Więc 500 zł co miesiąc inwestujemy przez 2 lata. Ja przyjęłam bardziej konserwatywną stopę zwrotu, czyli 7%. I co się zadzieje? Czyli my po tych 20 latach, jak sobie tak po prostu dodamy, sumujemy jakby ten kapitał, to tego kapitału mamy około 120 tysięcy. To nie jest już mało, tak? To już jest taki pieniądz, którym my możemy już coś zrobić, będąc na emeryturze. I przypominam, że większość kobiet na emeryturze ma bardzo niskie emerytury. Jednak to są takie pieniądze, których my no, kombinujemy, żeby z miesiąca na miesiąc przeżyć. Więc to już jest kapitał, który może nas znacząco wspomóc. Ale inwestując te pieniądze, my praktycznie podwajamy ten kapitał, czyli w efekcie mamy prawie tam 230 tysięcy. No 230 tysięcy, wyobraźmy sobie, po 20 latach przechodząc na emeryturę, no to w moim rodzinnym mieście to jest śmiało takie prawie dwupokojowe mieszkanie, tak? Z którego możemy mieć dochód pasywny co miesiąc, myślę, że około 2000 zł. Więc jeśli któraś z nas dostaje emeryturę, która wynosi mniej więcej 2500, bo takie są mniej więcej, czasami nawet nie, emerytury miesięczne, to dodatkowo my de facto mamy drugie tyle dochodu pasywnego z takiego wynajmu, z takiego mieszkania, nie? Więc ja uważam, że to już jest kapitał, który może nam znacząco poprawić jakość naszego życia w tamtym czasie. Więc bardzo uczulam na to, że te małe sumy w długim okresie, jeśli je inwestujemy oczywiście, mogą znacząco no, poprawić jakby nasz standard naszej codzienności.
Tak, wiesz, to jest w ogóle tam, i to jest właśnie ta tam, to jest przysłowiowa magia, ale ona dzieje się realnie. I dzięki temu właśnie myśląc przede wszystkim o emeryturze, i to jest w tym momencie bardzo dużo się mówi w ogóle o inwestowaniu na emeryturę, bo emerytury, o których możemy myśleć, które dostaniemy z ZUS-u, są naprawdę niskie. Dla dzisiejszej 30-latki to będzie niecałe 30% jej ostatniej pensji, no to są bardzo małe kwoty. Natomiast właśnie ten procent składany, to inwestowanie. to, że ten kapitał pracuje, wypłaca nam te zyski i my te zyski możemy dalej reinwestować, pozwala nam na to, że naprawdę stosunkowo niewielkimi kwotami, zaczynając odpowiednio wcześnie, jesteśmy w stanie na te nasze potrzeby, które będą za te właśnie 10, 20, może dla niektórych 30 lat, uzbierać naprawdę niewielkimi kwotami już dzisiaj, odkładając właśnie 100, 200, 500 zł miesięcznie, inwestując je i właśnie korzystając z tego procentu składanego, jesteśmy w stanie osiągnąć i uzbierać tak naprawdę do tej emerytury naprawdę konkretne kwoty.
Tak, jeśli jesteście teraz młodymi osobami, które nas słuchają, to ja naprawdę uczulam na to, żeby pomyśleć o tym w zasadzie już dziś, żeby wydłużyć ten potencjalny czas inwestowania, bo wtedy możecie zacząć niższymi sumami i właściwie zrobić tę samą robotę, a w dłuższym okresie procent składany działa jeszcze lepiej. Choć dla większości młodych osób niestety to pojęcie emerytury wydaje się surrealistyczne, to ja was chcę niestety trochę tutaj sprowadzić na ziemię, że 80% z nas dożyje emerytury i będzie na niej żyło jeszcze co najmniej 20 lat. Więc to nie jest tak, że my możemy sobie w tym momencie myśleć, a kto tam wie, co to będzie, że ja mam jeszcze dużo czasu i tak dalej, i tak dalej. Tak, to większość z nas być może ma dużo czasu, ale to nie znaczy, że my nic nie musimy z tym robić. Bo wbrew pozorom, im wcześniej zaczniemy, tym wygodniej się umościmy na tej emeryturze i tym więcej
zdecydowanie
będziemy mieć kapitału.
Tak. Im wcześniej zaczniemy, tym będzie nam to łatwiej osiągnąć, tym efekt, który osiągniemy, będzie lepszy. Natomiast ja spotkałam się ostatnio z osobą w wieku 25 lat i byłam pod dużym wrażeniem, że jest tak bardzo świadomą osobą, bo ona już w wieku 25 lat myślała o swojej emeryturze. I wiedziała, że w momencie, kiedy zacznie teraz, to stosunkowo niewielkim kosztem, odkładając niewielkie kwoty, ale właśnie korzystając z tego procentu składanego, inwestując te pieniądze, bo w wieku 25 lat też ten horyzont jest bardzo długi, więc ryzyko, które jesteśmy w stanie ponosić, jest też zazwyczaj wyższe, bo zależy nie tylko od horyzontu, ale jeszcze od paru innych kwestii, a więc naprawdę niewielkimi kwotami jest w stanie już teraz zadbać o to, żeby te, i to nie będą miesiące, to będą długie lata życia na emeryturze, naprawdę w pełni zdrowia i sił. Bo ja patrzę na moich rodziców i oni naprawdę jeszcze mają mnóstwo pomysłów, mnóstwo energii i trochę szkoda, żeby w momencie, kiedy mamy czas, mamy energię, to pieniądze okazały się przeszkodą do realizacji tego, na co de facto większość naszego życia pracowaliśmy.
Tak, i szkoda byłoby, zwłaszcza jeśli powtarzamy, bo to też regularnie słyszę, raz się żyje, lepiej teraz, kto wie, co będzie później i tak dalej. My możemy oczywiście sobie mówić takie rzeczy, ale no to nas moim zdaniem nie zwalnia jednak z tej powinności zadbania o swoją przyszłość, bo można to jakby zrobić też niewielkim kapitałem. Wiesz co, a to powiedzmy może tak w praktyce, gdzie ty widzisz takie główne zastosowanie procenta składanego czy w finansach osobistych być może, czy w inwestowaniu? Jak my możemy go wykorzystywać?
Procent składany możemy wykorzystywać wszędzie. Natomiast pewnie takim najlepszym i bardzo efektywnym przykładem na pewno jest ta emerytura. Bo emerytura jest, no w zasadzie niezależnie w jakim wieku jesteśmy, jest tą inwestycją o najdłuższym horyzoncie, a tak jak już powiedziałyśmy, im dłuższy horyzont, a tym dłużej ten procent składany działa i tym większe są efekty. Dodatkowo w przypadku emerytury mamy w Polsce dedykowane rozwiązania typowo pod emeryturę, czyli rachunki IKE i IKZE, to są indywidualne konto emerytalne, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. I to są specjalne konta, które służą do tego, żeby właśnie na tę emeryturę oszczędzać, inwestować. I tam ten procent składany jest jeszcze zwielokrotniony, ponieważ to są rachunki, przy których nie ma tak zwanego podatku Belki. A więc podatek, który płacimy od zysków kapitałowych, na tych rachunkach nie jest pobierany, więc ten cały zysk, który osiągamy z inwestycji, może być dalej reinwestowany. A więc jeżeli zarobimy jeżeli obligacje, które posiadamy, wypłacą nam 100 zł odsetek, albo akcje, które posiadamy, wypłacą nam 100 zł dywidendy, to całe te 100 zł możemy dodatkowo dalej zainwestować, więc ten kapitał i ten efekt procentu składanego jest jeszcze bardziej zwielokrotniony, więc tutaj mamy ten dłuższy horyzont czasu, plus właśnie brak podatku od zysków kapitałowych, które jeszcze bardziej dają taki dodatkowy, jeszcze można powiedzieć, dopalacz temu procentowi składanemu.
Gdzie jeszcze? Będę cię jeszcze cisnąć.
Wiesz co, jakby każda inwestycja, tak? No bo tutaj inwestując zawsze to jest to zagonienie tych pieniędzy do pracy, a więc one za każdym razem gdzieś przynoszą nam, albo przynajmniej powinny nam przynosić, czy oczekujemy, bo inwestujemy z myślą o pomnażaniu tego kapitału, a więc w każdym momencie, kiedy te zyski się pojawiają i zamiast je wypłacać i konsumować, reinwestujemy je dalej, no to cały czas korzystamy z tego procentu składanego, więc każda inwestycja naszych środków po prostu pozwala nam z tego procentu składanego korzystać.
Tak, wiesz co, ja może wtrącając tutaj trochę swojej prywaty, moją strategią, czy moim jednym z celów inwestycyjnych na przykład jest inwestowanie na dzieci. I tak samo jak mój syn, tak samo moja córka ma konto maklerskie, na które inwestujemy. No teraz mam inną strategię, bo są to teraz ETF-y głównie dywidendowe u mojej córki. Wcześniej były jeszcze akcje dywidendowe. Więc to, do czego Was chcę zachęcić w tym momencie, bo uważam, że to jest... nie każdy oczywiście chce odkładać, czy ma taką potrzebę, żeby odkładać jakby na przyszłość dziecka, bo uważa, że dziecko powinno sobie później poradzić samo. Mi rodzice jednak pomogli finansowo na studiach, więc ja, jeśli moje dzieci chcą studiować, to mam, czuję się w powinności, żeby też to zrobić. I uważam, że można to zrobić naprawdę niewielkim kosztem. Moja strategia dla córki na początku była po 100 euro na miesiąc. Ja mieszkam w Niemczech, więc inwestuję tutaj dla niej w euro. Więc po 100 euro na miesiąc to są takie pieniądze często, których my... No, które przepalimy gdzieś regularnie w mieście, bo albo nam gdzieś przeciękną przez palce i w ogóle, ale właśnie ta strategia tego reinwestowania, o której ty mówiłaś, czyli pamiętajmy, żeby jednak być może nie wypłacać tych dywidend, żeby być może pomyśleć, że te ETF-y, żeby były takie, które będą nam też dywidendę reinwestować, czyli cały czas jednak te odsetki od odsetek będą nam narastały. I ta kwota i ten kapitał będzie rósł nam dużo szybciej. Także pamiętajcie, że to inwestowanie możemy dodatkowo jakby przypalać jeszcze tymi dywidendami, które będziemy w większości produktów po prostu reinwestować. Nawet biorąc pod uwagę obligacje skarbowe. My fajnie możemy to oprocentowanie, które dostajemy, zależy jakie obligacje kupimy, po prostu je reinwestować, jeśli już mamy takie, które nam je bezpośrednio wypłacają na konto, żeby dużo szybciej pracowały.
Przecież to pewnie jak mówisz o ETF-ach dywidendowych, no to tutaj warto podkreślić, że większość ETF-ów jest w wersji zarówno dywidendowej, jak i akumulacyjnej. Akumulacyjne ETF-y są takie, które po prostu tej dywidendy nie wypłacają, tylko właśnie wewnętrznie reinwestują. I z punktu widzenia tego procenta składanego, być może są one właśnie dla osób takich, które miałyby pokusę, żeby te środki wypłacić i skorzystać z tego, co tutaj się w ich inwestycjach zadziało, a być może też właśnie wtedy warto pomyśleć o tych akumulacyjnych, bo one po prostu tę dywidendę same reinwestują i te środki nie wpływają do nas na rachunek, tylko w ramach już tego instrumentu te środki są reinwestowane.
To my mówimy teraz o szansach na zysk, ale inwestowanie wiąże się jednak też z ryzykiem i o tym chciałabym też powiedzieć, bo jednak jest druga strona tego medalu. Ryzyko jest moim zdaniem nieodłącznym elementem inwestowania i to trzeba powiedzieć już na początku. Jak ty byś zdefiniowała w ogóle pojęcie ryzyka, na co my jesteśmy narażeni, tak mówiąc wprost? Jak ocenić ryzyko, zanim przejdziemy do tego, czy są jakieś takie no, uniwersalne zasady, że my możemy je ograniczać? To chciałabym najpierw je zdefiniować i jak my możemy ocenić ryzyko danej inwestycji.
Czy w ogóle zaczynając inwestować, myśląc o inwestowaniu, tak często skupiamy się na tej szansie na zysk, natomiast nieodłącznym elementem szansy na zysk jest ryzyko. No bo nie ma zysku bez ryzyka. Bez ryzyka to możemy sobie właśnie, chociaż tam też jest ryzyko, możemy sobie odłożyć te pieniądze na półkę zamiast je inwestować, natomiast no, tutaj też mamy z kolei ryzyko tego, że inflacja nam je po prostu skonsumuje i one no, za chwilę nie będą warte tyle, ile dziś są warte. Więc ryzyko jest tym, że ta nasza hipoteza inwestycyjna się nie spełni, jest tym, że zarobimy mniej niż chciałybyśmy, czy chcielibyśmy zarobić, ale jest też tym, że możemy stracić. Możemy stracić część kapitału, możemy stracić całość kapitału. A więc tak, zawsze inwestując musimy pamiętać o tym, że inwestowanie z jednej strony tak, to jest szansa na pomnażanie tych naszych pieniędzy, ale tak jak w każdym działaniu, no nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. A więc jak już zdecydowaliśmy się, żeby wyjść pobiegać, musimy się liczyć z tym, że możemy się potknąć i przewrócić. Jak zdecydowaliśmy się, żeby zainwestować na rynku kapitałowym, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy stratę, być może stracimy cały kapitał. Więc tak, no ryzyko jest nieodłącznym elementem, musimy na pewno o nim zawsze pamiętać, natomiast są sposoby, które ograniczają nam to ryzyko, no i na pewno warto z nich korzystać.
To jakie to są sposoby? Jakie byś na początek wymieniła takie 2-3 kluczowe czynniki, które mogą ograniczyć ryzyko w inwestycji?
No, najważniejszym i szeroko rozpowszechnionym jest dywersyfikacja. Trudne słowo, natomiast chyba bardzo łatwo je zobrazować. Zaczęłyśmy od koszyka, więc tutaj użyjmy tego koszyka, tylko koszyka z jajkami. Nierozsądne byłoby noszenie wszystkich jajek, które mamy w jednym koszyku, no bo właśnie jak się potkniemy, jajka nam z tego koszyka wypadną i wszystkie się potłuką. Natomiast jeżeli rozłożymy sobie te jajka do 3-5 różnych koszyków, no to szanse na to, że 5 razy idąc z poszczególnymi koszykami, za każdym razem się przewrócimy i wszystkie jajka nam się potłuką i zostaniemy z niczym, jest zdecydowanie niższa niż to ten pierwszy przypadek, kiedy te wszystkie jajka były w jednym koszyku. Więc taka różnorodność w inwestycjach, nie inwestowanie wszystkich środków tylko w jeden instrument. Znaczy, instrumenty też są różne, bo tutaj gdzieś mówiłaś też o ETF-ach, które co do zasady same w sobie są dość mocno już zróżnicowane, więc bardziej mam na myśli nie kupowanie za wszystkie środki, które mamy, akcji jednej spółki, nie kupowanie za wszystkie środki, które mamy, obligacji jednej spółki. To jest sposób na to, żeby to nasze ryzyko ograniczać, bo właśnie jak mamy je rozłożone na wiele instrumentów, no to szansa na to, że wszystkie instrumenty w danym momencie zaliczą spektakularne spadki albo wszystkie spółki, w które zainwestowaliśmy, zbankrutują, no jest zdecydowanie spada w momencie, kiedy rośnie to spektrum tych instrumentów czy spółek, w które inwestujemy.
Tak, nie w jedną akcję i to nie w jednej branży, pamiętajmy też, bo nawet kilka spółek, ja byłam na początku fanką akcji branży motoryzacyjnej niemieckiej, jak zaczęłam inwestować. No i właśnie popełniałam między innymi te błędy. Nie? No nie mogę zainwestować i Volkswagena, i w Daimlera i liczyć na to, że to jest dywersyfikacja, bo zainwestowałam w dwie różne spółki. No nie, tak? Także ta dywersyfikacja, czyli to różnicowanie powinno być i branżowe, i firmowe, i na przykład globalne, że kupujemy na przykład jakieś akcje czy ETF-y, nie wiem, na spółki światowe albo na europejskie i tak dalej, i tak dalej. Drugi czynnik, jaki ja bym dołożyła i chciałabym, żebyś też o nim powiedziała, no to chyba czas, czyli im dłużej trwa nasza inwestycja, tym moim zdaniem ryzyko może być mniejsze. Co ty o tym myślisz?
Zdecydowanie tak, to gdzieś w zasadzie niezależnie jaki indeks giełdowy sobie otworzymy, wykres jakiego indeksu giełdowego, to w zależności od tego, jaki horyzont czasowy weźmiemy pod uwagę, ten wykres wygląda zupełnie inaczej. Im krótszy, tym rzeczywiście te ząbki są większe, a ta zmienność jest większa, to są bardzo silne ruchy w górę i w dół. I w momencie, kiedy sobie tak rozszerzamy ten horyzont, czyli horyzont, jakby patrzymy historycznie, tak, na ten wykres, ale też jak myślimy o swojej przyszłości, ten wykres nagle staje się dużo bardziej spokojny. Jeżeli mówimy o rynkach akcji, no to jak spojrzymy na historię rynków akcji, to rynki akcji co do zasady rosną. Więc w momencie, kiedy tak wydłużamy ten horyzont inwestycyjny, to też powoduje, że te nasze inwestycje powinny być spokojniejsze i to też na pewno sprzyja inwestowaniu. Długi horyzont zdecydowanie sprzyja inwestycjom. Na pewno sprzyja im zarówno długi horyzont, jak i spokój, bo to spokój w inwestycjach też jest bardzo, bardzo ważny. Często emocje, szczególnie u początkujących inwestorów, biorą górę. Z tych emocji bardzo dużo, te emocje przynoszą najczęściej bardzo, bardzo dużo złego, więc taki spokój i pozwolenie tym naszym inwestycjom, powiedzmy, że to jest takie ziarenko, które zasadzamy najlepiej właśnie nie w jednej, tylko w kilku doniczkach, bo jedną doniczkę jak przelejemy, to tak to jakby jedno możemy przelać, drugą z kolei okaże się, że za mało podlejemy, więc jakby żeby tych doniczek było kilka i powoli patrzeć, jak te ziarenko zaczynają kiełkować i rosnąć, więc na pewno czas jest czymś, co sprzyja tym inwestycjom.
Bardzo mi się podobała ta metafora, której użyłaś z tymi doniczkami. No to jak ktoś nas słucha teraz i się zastanawia, no dobra, no to chciałabym faktycznie zainwestować długoterminowo, to jaki czas ty masz na myśli? Czy to jest, nie wiem, dla kogoś długo to jest 5 lat i już może jest w miarę okej, czy może 10 lat będzie lepiej? Umiałabyś to tak może określić?
Ja bym powiedziała, że długi horyzont zaczyna się od 10 lat. To też nie jest takie zero-jedynkowe, tak? Bo 8 lat to też jest już długo, więc pewnie taki długi horyzont zaczyna się od 8-10 lat. Na pewno dla większości osób, które inwestują z myślą o emeryturze, to ten horyzont jest właśnie taki długoterminowy i dlatego te inwestycje emerytalne są takie kuszące, bo tam jest ten czas jest bardzo długi, a tam mówimy o regularności też odkładania tych środków, więc te środki sobie mogą długo, spokojnie pracować, więc tak, ja bym powiedziała, że to jest w okolicach od 10 lat ten długi horyzont, pewnie tak należałoby na to patrzeć.
To czy mogłybyśmy teraz określić ryzyko w różnych klasach aktywów, czyli jak mogłabyś na jakiejś swojej wadze czy skali określić, czym różni się takie ryzyko, jakie niesie inwestowanie na przykład w obligacje skarbowe, a na przykład w akcje?
No to pewnie jakbyśmy sobie ułożyły taką skalę, to na jednym krańcu tej skali byłyby właśnie obligacje skarbowe, a na drugim krańcu akcje, generalnie akcje, im mniejsza spółka, też większe to ryzyko, więc pewnie na takim zupełnym przeciwnym krańcu to akcje małych spółek. No i wszystko inne tutaj gdzieś po środku, idąc od tych najbezpieczniejszych, no to zaczynamy oczywiście od obligacji skarbowych i kolejno obligacje korporacyjne, które też mają różny stopień ryzyka, bo mamy zarówno obligacje takich emitentów, którzy są bardzo wiarygodni, to u nas branżowo się mówi o, którzy mają rating inwestycyjny, to są takie spółki, które są duże, stabilne, mają stabilnych kontrahentów i po prostu mają wysoką jakość tej sytuacji kredytowej, sytuacji płynnościowej. A potem przechodzimy, no, są spółki o niższej płynności, natomiast też gdzieś tam cały czas działające tak zwane high yieldy, czyli o wyższym ryzyku kredytowym. No i rynek akcji, tak, rynek akcji jest bardzo, bardzo zróżnicowany, więc tutaj to spektrum inwestycyjne, jeżeli chodzi o akcje, jest bardzo szerokie, natomiast no, jakby, tak, zdecydowanie ryzyko akcyjne jest wyższe niż to ryzyko obligacyjne.
Dobra,
ale też z drugiej strony, wiesz, bo to tak jak powiedziałyśmy, tak jakby ryzyko jest nieodłącznym elementem tej szansy na zysk, więc po jednej stronie mamy obligacje, które są stosunkowo najmniej ryzykowne, natomiast też no, oczekiwania, jeżeli chodzi o stopę zwrotu z takiej inwestycji, są w związku z tym najniższe. Po drugiej stronie mamy akcje, które mają bardzo wysokie ryzyko, w związku z tym też zmienność tam jest bardzo wysoka i to z punktu widzenia tych emocji, o których rozmawiałyśmy, jest bardzo trudne dla inwestorów, szczególnie na początku, no ale tam też te szanse na zysk są wyższe, więc jakby jedno jest ściśle powiązane z drugim.
Dobra, to wiesz, to zamykając jakby ten temat ryzyka, wiemy, że wydłużony czas plus dywersyfikacja to są takie dwa podstawowe czynniki, którymi my możemy to ryzyko minimalizować. To ja bym cię zapytała, czy jakie ty widzisz takie podstawowe błędy związane z brakiem dywersyfikacji? Czy nie wiem, czy masz jakieś takie przykłady z praktyki, w których no widziałaś po prostu, że no to nie ma szans na powodzenie? Czego powinien taki początkujący inwestor unikać? Na przykład jak ja kupowania akcji z tej samej branży.
Wiesz co, to chyba takim najbardziej jaskrawym przykładem jest kupowanie akcji jednej spółki. Jeszcze chyba taki najbardziej jaskrawy i on się często bardzo pojawia, szczególnie wśród właśnie takich początkujących inwestorów. Ja kupuję akcje spółki XYZ, bo ja korzystam z ich produktów i to są bardzo dobre produkty. I w związku z tym, ponieważ ja korzystam z tych produktów czy z tych usług, uważam, że one są bardzo dobre, to wszystkie swoje oszczędności właśnie inwestuję w akcje danej spółki. To, że ja z nich korzystam, z tych produktów i oceniam je jako dobre, to jest tylko moje zdanie, to jakby niekoniecznie wszyscy konsumenci muszą mieć takie samo zdanie, ale nawet jeżeli rzeczywiście produkty tej spółki są bardzo dobre, to nie znaczy, że sytuacja finansowa i to, co się dzieje w tej spółce, jest rzeczywiście takie dobre i warto w nią zainwestować, a już szczególnie wszystkie pieniądze. Bo to się może skończyć, bo to się może bardzo, bardzo źle skończyć. No i takie emocje, które nam też właśnie tutaj gdzieś przy tym towarzyszą, w momencie, kiedy cały swój majątek zainwestujemy tylko w jeden instrument, no to nawet niewielkie zmiany cen danego instrumentu powodują, że ten nasz cały kapitał no jak bardzo mocno w danym momencie spada i rośnie. Więc no na pewno to jest coś, co zdarza się dość często, szczególnie właśnie takim początkującym inwestorom, to jest nie tylko to, że kupuje tylko akcje jednej spółki, no bo zazwyczaj jak już wchodzą, to też wchodzą na ten rynek akcji, ale jeszcze to jest spółka, którą znam, bo korzystam z jej produktów i w związku z tym czuję się ekspertem, bo po prostu wiem, że mają bardzo dobrej jakości produkty.
Tak, to też wielokrotnie to słyszę. Wiesz co, wróćmy może do ETF-ów, bo ja uważam, że dla takiego początkującego inwestora to może być dobry produkt, bo właśnie już jest na początek wstępnie zdywersyfikowany. Jak ty byś dywersyfikowała mój portfel inwestycyjny z wykorzystaniem ETF-ów? Na co ja powinnam zwrócić uwagę, jeśli chcę zacząć inwestować?
Wiesz, tak, jakby ETF-y na pewno są instrumentami, które są już wewnętrznie bardzo, bardzo zróżnicowane i dają nam bardzo, znaczy są bardzo dostępne, bo jak sobie spojrzymy na amerykański indeks S&P 500, to żeby teraz go odwzorować w swoim portfelu, czyli kupić te 500 akcji 500 spółek jeszcze w odpowiednich proporcjach, a te najdroższe są naprawdę kosztowne, no to potrzeba naprawdę znacznych kwot. A tutaj kupując jednego ETF-a na ten indeks za naprawdę niewielkie pieniądze, różne są ETF-y, ale naprawdę w granicach kilkuset złotych jesteśmy w stanie zbudować ekspozycję na cały indeks S&P 500. Więc rzeczywiście te ETF-y są wewnętrznie już bardzo, bardzo zróżnicowane. Natomiast też pamiętajmy, że dywersyfikacja jest tą różnorodnością, którą chcielibyśmy w swoim portfelu widzieć. Portfel samych obligacji też może być zdywersyfikowany, bo nie każdy ma apetyt na to, żeby inwestować w akcje. Mówię o apetycie na ryzyko. Nie w każdym portfelu muszą się te akcje znaleźć, bo teraz jak ja sobie myślę o tym, że miałabym oszczędzać na wakacje w przyszłym roku, no to już jakieś środki mam, co miesiąc będę dokładała, natomiast ten horyzont inwestycyjny, czyli powiedzmy te 9 miesięcy, które mi zostały, oznacza, że ja nie mogę sobie pozwolić tutaj na jakiekolwiek ryzyko. A więc to, że nie mogę sobie pozwolić na ryzyko, oznacza, że no niespecjalnie chcę wchodzić w bardziej ryzykowne instrumenty, natomiast też cały czas muszę ten portfel w jakimś stopniu zdywersyfikować po to, żeby to ryzyko rzeczywiście dalej ograniczać, więc moim ograniczeniem ryzyka w tym momencie będzie zrezygnowanie z bardziej ryzykownych klas aktywów, takich jak akcje, ale jednak mimo wszystko zdywersyfikowanie go w ramach tych bezpieczniejszych klas. I ETF-y tak zdecydowanie są do tego fantastycznym rozwiązaniem, bo są ETF-y zarówno akcyjne, jak i obligacyjne. Są takie bardzo wąsko celowane, gdzie możemy kupić jakiś konkretny wycinek rynku. Mówiłaś o tych niemieckich spółkach motoryzacyjnych. Są ETF-y nakierowane właśnie czy na spółki motoryzacyjne, czy na rynek niemiecki, czy na jakąś część rynku niemieckiego. Tak samo są ETF-y, które są ETF-ami obligacyjnymi. I tutaj też możemy zarówno w obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne z różnym terminem zapadalności, o różnym tym ratingu kredytowym, czyli tym poziomie ryzyka. To są instrumenty, które wewnętrznie już zawierają szereg ekspozycji, a więc sam jeden ETF rzeczywiście już jest dość mocno zdywersyfikowaną pozycją.
Tak jest. Wiesz co, zamykając klamrą już ten odcinek, w którym myślę, że i tak dużo już wiadomości podałyśmy dla takiego początkującego inwestora, to może być naprawdę masa różnych nowych pojęć. Chciałabym Cię zapytać, jakie takie Twoim zdaniem najważniejsze, no nie wiem, 2-3 rady dla takich inwestorów czy inwestorek, które chcą zacząć albo już postawiły pierwsze kroki swoje na giełdzie, dałabyś, żeby móc tak po pierwsze świadomie z tego procenta składanego korzystać, no ale też oczywiście odpowiednio zarządzić ryzykiem w tym inwestowaniu. Czy jest coś takiego, co powiedziałabyś na początek, że jest najważniejsze?
Myślę, że jakby patrząc też na historie, które do mnie docierają z różnych miejsc, najważniejszym elementem jest szeroko pojęta świadomość. Świadomość tego, w co inwestuję, czyli zrozumienia produktów, które kupujemy, świadomość tego, jaki jest ten mój cel inwestycyjny, bo to zdeterminuje, czy ja uznam, że w ramach tej doniczki, w której tutaj sadzę i inwestuję, to mogę sobie pozwolić na produkty bardziej czy mniej ryzykowne. Natomiast no, myśląc o procencie składanym, no to pewnie tak jak powiedziałyśmy, w pierwszej kolejności myślimy o tych celach emerytalnych, więc zdecydowanie tutaj otwarcie jednego z dedykowanych do tego kont, czyli IKX-e i w ramach tych kont, które nam jeszcze dają ten taki dopalacz w postaci korzyści, które tam się dodatkowo pojawiają, a z drugiej strony trudno jest stosunkowo z tych rachunków te środki wypłacić, więc też jest dużo niższa pokusa, mniejsza pokusa do tego, żeby nie reinwestować tych środków, więc de facto też te rachunki zmuszają nas do tego, żeby te środki reinwestować, no i tam te efekty widać fantastycznie, bo mamy właśnie zarówno długi horyzont, nie mamy tych podatków od zysków kapitałowych i dodatkowo jeszcze nie mamy pokusy wypłacania tych zysków kapitałowych, tylko właśnie reinwestowania tych środków, więc tam ten efekt jest zwielokrotniony.
Bardzo, bardzo Ci dziękuję, Magdalena, za te wszystkie informacje. Serdecznie Was zapraszam też na kolejne odcinki, które będą już bardziej wynikliwe, jeśli chodzi o to, jak otworzyć konto maklerskie, jak zacząć inwestować. I oczywiście odsyłam do poprzedniego odcinka z Magdaleną, w którym rozmawiałyśmy o podstawach inwestowania, o tym, dlaczego powinniśmy inwestować, co nas przed tym powstrzymuje. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to serdecznie Was zapraszam. Dziękuję Ci, Magdalena, raz jeszcze i dziękuję za tę rozmowę.
Ja również dziękuję.
Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Jeśli Ci się podobał, zostaw ocenę i zasubskrybuj mój kanał. Pomaga mi to szybciej się rozwijać. I pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, by zmienić coś w życiu. Szczególnie, gdy stawką jest Twoje spełnienie, Twoje szczęście. gdy stawką jesteś ty.